Przystanek Kultura.
Nadszedł czas podsumowań, jednak zanim wyjedziemy na wakacje, w kolejnych programach odwiedzimy wielkopolskie teatry i galerie, przypomnimy ważne wydarzenia literackie i przyjrzymy się sztuce ulicy. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Co ciekawego przyniósł mijający sezon? Jakie były największe hity i kity na wielkopolskich scenach? Dzisiejszy Przystanek Kultura poświęcimy teatrom. Zajrzymy do Poznania i Gniezna, a pod koniec spotkania przypomnimy opowieść Danuty Sienkiewicz o zabytkowym teatrze w Kaliszu. Zapraszam.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Przystanek Kultura.
Puro teatro. Taki dramat jest mi niepotrzebny. Znam cały ten teatr. Śpiewała Lalupę. My jednak opuszczamy teatr życia i wracamy na prawdziwą scenę. Za nami kolejny teatralny sezon. Artyści rozjechali się do domów lub na wakacje, a my podsumujemy to, co zobaczyliśmy na wielkopolskich scenach. W studiu jest Martyna Niecińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie zliczymy wszystkich spektakli, które zobaczyliśmy w tym sezonie. Wszystkich też nie omówimy. Recenzowaliśmy je w miarę regularnie, raz w miesiącu w naszym cyklu Bez Kurtyny. Tym razem pokusimy się więc o ogólną refleksję.
Tak, w tym sezonie widzieliśmy świetne spektakle i spektakularne klapy, ale jeżeli miałabym wskazać na scenę, która przeszła największą metamorfozę i zasługuje na miano objawienia, to w Poznaniu jest to Teatr Animacji. Ostatnio nie było miesiąca bez premiery. Do repertuaru trafiły świetne przedstawienia dla dzieci, a niech to Gęś kopnie, Całe Królestwo Króla czy Sokoloko, ale Teatr Animacji to nie jest miejsce, do którego chodzą tylko wycieczki szkolne. Ambitne, dobrze zrobione spektakle znajdzie dla siebie także dorosły, czego dowodem jest chociażby Pastrana autorstwa Maliny Prześlugi. Świeżym powiewem była także zmiana formuły festiwalu Konteksty. Raz w miesiącu możemy zobaczyć spektakle dla dzieci i dorosłych z całego świata, mówi dyrektor sceny Marek Waszkiel.
Teatr animacji myślę, że stoi na, chciałem powiedzieć na dwóch nogach, ale chyba stoi na trzech nogach. Dwie nogi są oczywiste. Jedna, taka najważniejsza, to są dzieci. Druga, w tradycji poznańskiej takiej sceny była także publiczność dorosła, młodzieżowa, dorosła. No. Dorzuciliśmy ostatnio tę trzecią nogę, najnajową publiczność, tę najmłodszą. Lalkami dla dorosłych mniej osób się interesuje, a już na pewno w nie każdym ośrodku teatralnym jest tradycja, żeby takie spektakle robić, w konsekwencji, żeby je oglądać. Nigdy nie będziemy ufali aktorowi, który umiera na scenie, bo jego śmierć jest po prostu fikcyjna. Natomiast lalka umiera naprawdę, bo odjęty animator od niej sprawia, że ona staje się czystym przedmiotem. Ponieważ bardzo nam zależy, żeby wrócić do tych tradycji teatru animacji, teatru sceny młodych Marcinka dawnego i rozwijania tego nurtu dla dorosłych, bardzo nam zależy, żeby pokazać bardzo dobre przykłady ze świata, w jaki sposób ten teatr współcześnie funkcjonuje. To jeśli chodzi o ten nurt dla dorosłych. Jeśli chodzi o nurt dla dzieci, my żyjemy w bardzo określonym miejscu na świecie i korzystamy także z pewnych doświadczeń, z pewnych tradycji, które u nas są znane. Tego się uczymy w naszych szkołach teatralnych. Ta tradycja jest dosyć jednolita. Podczas kiedy ten teatr lalek na świecie, także ten dla dzieci, jest bardzo różny. Posługuje się nieprawdopodobnym bogactwem środków wyrazowych. I teraz chodzi o to, żeby przede wszystkim naszej publiczności, ale także i naszym kolegom pokazać, że ten teatr jest w zależności od punktu widzenia, od tego skąd my patrzymy, z jakimi spektaklami, z jakich krajów się kontaktujemy, że ten teatr może być bardzo od naszego odmienny, wykorzystujący bardzo różne środki, materiały, przedmioty, formy, literaturę, taniec, słowo, wizualne środki, multimedialne środki itd., cyrkowe elementy, prawda, którymi my się często nie posługujemy. Nie ma w tym nic złego, ale żeby pokazać widzowi, że ten teatr jest czymś bogatszym, aniżeli to, co my, jedna biedna, mała scena jest w stanie zaproponować.
I tak w ramach kontekstów w Teatrze Animacji mogliśmy zobaczyć m.in. zaskakującą interpretację Kopciuszka węgierskiego teatru Ciroka Babsinhas czy zabawnego Benkarta Dudy Pajwy.
Ja muszę się przyznać szczerze, że do Teatru Animacji nie chodziłem, no bo tempa nie zwalniały także Teatr Polski i Teatr Nowy. Najlepszą premierą tego sezonu w Nowym był moim zdaniem Obwód głowy, pełen dynamiki spektakl o dzieciach z Lebensbornu, w którym bez negatywnych emocji opowiadano o trudnych przecież polsko-niemieckich stosunkach, relacjach. Jak się okazuje, w czasach grozy ludzie byli zdolni do miłości i do poświęceń, i to po obu stronach barykady.
A na drugim miejscu postawiłabym Kochanie, zabiłam nasze koty na podstawie powieści Doroty Masłowskiej.
Ja się nie mogę zgodzić, ten spektakl do mnie niestety nie przemówił. Może dlatego, że nie czytałem książki Masłowskiej i jej tekst przerobiony na operetkę, chyba tak to można nazwać, raczej mnie nie przekonał. Chociaż nie należy zapomnieć o mistrzowskiej reżyserii, która tobie się bardzo podobała, o ile wiem. Niestety kiepsko w Teatrze Nowym wypadł też Sen srebrny Salomei. Z wielowątkowym i skomplikowanym dramatem słowackiego nie poradził sobie debiutant Tomasz Zimmermann.
No ja bym go tak bardzo kategorycznie nie przekreślała. Ale faktycznie Teatr Nowy w tym roku zdecydowanie postawił na początkujących reżyserów. We wrześniu i czerwcu odbyły się dwie pierwsze edycje sceny debiutów. Studenci reżyserii z Akademii Teatralnej w Warszawie i scenografii UAP stworzyli spektakle z udziałem aktorów Teatru Nowego. Młodym reżyserom lekcji mistrzowskich udzielał dyrektor teatru Piotr Kruszczyński.
Jest to bardzo trudna praca. Trzeba w miesiąc wykonać całą robotę tworzenia postaci i nauczenia się tekstu w niezbyt komfortowych warunkach, no bo mamy mało sal prób, a tutaj aż cztery rzeczy równocześnie się dzieją. No i potem oglądam próby i dyskutujemy sobie z kolegami, reżyserami o tym, co można jeszcze zmienić, poprawić, jak budować spójną konwencję spektaklu. I to są bardzo, bardzo fajne twórcze rozmowy, które odbywamy w moim gabinecie albo na salach prób. Rozmawiam tylko z reżyserami, jest taka zasada w teatrze, że nie uczestniczą w tych konsultacjach na początku aktorzy, ponieważ reżyser musi być tylko jeden i ci młodzi ludzie są właśnie takimi dowódcami, których autorytetu nie śmiem w żaden sposób podważać. A oni przede wszystkim, scenografki, uczą się też współpracy z wszystkimi pracowniami teatru. Przygotowują się do tego, jak w dorosłym życiu będą takie spektakle w teatrach publicznych, repertuarowych realizować.
Przez kilka dni uczestnicy sceny debiutów pokazywali swoje spektakle szerokiej publiczności, która na końcu decydowała, które przedstawienie znajdzie się w repertuarze Teatru Nowego. Po pierwszej edycji sceny debiutów do repertuaru weszły Dzieci Zony w reżyserii Grzegorza Reszki i tutaj chyba będziemy zgodni, ten spektakl o totalitarnym społeczeństwie nie przypadł nam do gustu.
Tak, dla mnie Dzieci Zony to był taki dosyć nudny bryk dla licealistów na temat życia w krajach komunistycznych, chociaż ani razu nie pada tam nazwa takiego kraju, Ja od dzieci z żony wolę Mistrzowskie prezydentki w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego. Spektakl aktualny, no i naprawdę poruszający.
A wracając do debiutów, drugą edycję sceny debiutów wygrał Versus Rodrigo Garcia w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego ze scenografią Adrianny Rajkowskiej i Weroniki Rankę.
Poziom abstrakcji tych tekstów jest bardzo duży. Myśmy wykreowali pewnego rodzaju historię, opowieść, jakiś świat, który się opowiada poprzez te teksty. Na warsztat wzięliśmy sobie przestrzeń rodzinną. Można powiedzieć, że właściwie sam spektakl dotyczy rozkładu relacji pomiędzy członkami rodziny. Mamy na scenie matkę, ojca i syna. Widzowie w trakcie spektaklu odkrywają mroczną tajemnicę. Na pewno jest to spektakl pełen niedopowiedzeń, pełen operowania takim językiem, właściwie można powiedzieć pozbawionym emocji. I to też było takim ważnym pytaniem, właśnie pytanie o emocjonalność współczesną, o możliwość przeżycia pewnych stanów, zarówno w codzienności, jak i w teatrze. Mam znakomity zespół profesjonalnych aktorów, które są bardzo wymagające, ale też przez swoje doświadczenie są w stanie nauczyć bardzo, bardzo wiele. Bo były chwile trudne oczywiście, aczkolwiek mam wrażenie, że pracowało nam się bardzo dobrze. Nie jest to sytuacja absolutnie konfliktowa, nikt nie zrezygnował. Mogę powiedzieć, że tak, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wręcz nie spodziewałem się, że może w tak komfortowych warunkach ta współpraca przebiegać.
Versus Rodrigo Garcia w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego będzie można zobaczyć w Teatrze Nowym jesienią. O dziwo, tym razem nie doszło do protestów pod teatrem, choć Versus napisał, przypomnę, Rodrigo Garcia, autor słynnej Golgoty Piknik, której nie dane nam było zobaczyć w ubiegłym roku podczas festiwalu Malta.
Mijający sezon w wielu teatrach należał do debiutantów. W Teatrze Wielkim zobaczyliśmy kontrowersyjną Halkę Moniuszki w reżyserii Pawła Pasiniego. To był debiut operowy tego znanego reżysera. Początkującym twórcom miejsce do pracy oddała także Scena Robocza. Niestety, zarówno Świętych Obcowanie Marii Kwiecień, jak i Folwark Teatru Srebrna Góra nie rzuciły na kolana i pozostał niedosyt, ale po jednych rezydentach przychodzą kolejni i może dziennikarka Ewa Obrębowska-Piasecka albo Teatr Biuro Podróży, którzy pokażą swoje spektakle w następnym sezonie, zatrą złe wspomnienia.
Nie przestałam być widzem, nie przestałam być recenzentem, nadal będę się zajmowała teatrem tak, jak się nim zajmowałam do tej pory. Natomiast nie mogę sobie odpuścić i przyjemności i wyzwania związanego z tą propozycją, która padła ze Sceny Roboczej. Głównym bohaterem tego przedsięwzięcia, tak to będę nazywała, boję się jeszcze używać słowa spektakl, ale mam nadzieję, że do spektaklu jakoś wspólnie dojdziemy, jest Patryk Krause. To jest niezwykły młody człowiek, którego poznałam w zeszłym roku w czasie warsztatów teatralnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach. Znam wielu młodych ludzi, którzy są zafascynowani teatrem. Znam wielu młodych ludzi, którzy teatrowi chętnie poświęciliby całe swoje życie. Natomiast kogoś takiego jak Patryk nie spotkałam jeszcze nigdy. On ma absolutnego świra na punkcie teatru i teatr jest dla niego nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu, nie tylko formą kreacji, nie tylko sztuką. Teatr jest dla niego być może najważniejszą formą komunikacji ze światem. Patryk jest niepełnosprawnym młodym człowiekiem. To, co się wydarzyło na tych warsztatach w Pobiedziskach, spowodowało, że zamarzyłam o tym, żeby z nim coś zrobić. Do współpracy udało mi się zaprosić, za co jestem bardzo wdzięczna, dwoje aktorów, których podziwiam i kocham od lat. To Grażyna Wydrowska, wiele, wiele lat temu współtwórczyni Teatru Wierzba, dzisiaj niezależna twórczyni. I to Janusz Stolarski, znany świetnie teatralnej publiczności, który wiązał się z różnymi teatrami po drodze, ale zasłynął przede wszystkim najbardziej monodramami, które realizuje sam. Ta dwójka zgodziła się na to, żeby na deskach, na równych zasadach, na równych prawach stanąć z Patrykiem Krause, chłopakiem, dla którego teatr jest wszystkim.
Dla Teatru Biuro Podróży zawsze najważniejsze były tematy, że tak powiem szumnie, górnolotnie, globalne. My jesteśmy mało polscy, my jesteśmy mało skoncentrowani na tym miejscu, gdzie funkcjonujemy, raczej interesuje nas szersza perspektywa. I projekt nasz się nazywa roboczo Witajcie w Rosji. Będzie to tryptyk, spektakl w Scenie Roboczej będzie pierwszym elementem tego tryptyku. W ciągu ostatnich lat do Rosji, na Ukrainę i na Białoruś pojechaliśmy ponad kilkanaście razy. Wydaje nam się ten teren, to miejsce, ci ludzie na tyle interesujący, ale też na tyle tajemniczy, a w kontekście takiej bardzo antyrosyjskiej propagandy też wydaje nam się to rzeczywistość, która zasługuje na szczególną uwagę również w teatrze. O Rosji należy mówić. Należy mówić dobrze, pokazywać to, że nie tylko są tam ludzie, którzy głosują na Putina, że 84%, które popiera Putina, to nie jest cały naród rosyjski.
Mówiły Ewa Obrębowska-Piasecka, recenzentka teatralna w Nowej Roli, i Marta Strzałko z Teatru Biuro Podróży. W scenie roboczej po raz pierwszy swój spektakl pokazał także Lech Raczak. Znany i uznany reżyser zaprezentował rodzaj noweli czy też impresji teatralnej Ach, żyliśmy. Premiera odbyła się 3 grudnia 2014 roku, czyli dokładnie w 50. rocznicę debiutu Teatru Ósmego Dnia. To był hołd reżysera dla kantora oraz nawiązanie do legendarnych ósemek, których Raczak przecież był współzałożycielem. Natomiast kilka miesięcy po premierze Ach, żyliśmy, Raczak w Poznańskim Zamku pokazał Dziady Mickiewicza, które zrealizował z zespołem Trzeciego Teatru.
W tym tekście jest wiele niezwykłych piękności, takich poetyckich, których szkoda byłoby grzebać ze względu na nadmiar słów, który czasami te piękności otacza. Wszyscy realizatorzy mają poczucie, że się wyczerpał dotychczasowy model konfrontacji z tym tekstem, że potrzebny jest przy tym wszystkim nowy model. Te niegrane, niepokazywane w teatrze części Dziadów dzisiaj nabrały jakiejś dziwnej aktualności ze względu na konflikt rosyjsko-europejski.
Dziady Ustęp, Droga do Rosji w reżyserii Lecha Raczaka miały kameralny charakter. Na scenie pojawiło się zaledwie 8 aktorów. Oryginalną muzykę stworzył Jacek Hałas, ale przyznam szczerze, że nie byłem w stanie wciągnąć się w narrację zaproponowaną przez Raczaka. Może po prostu nie dla mnie są te dziady. W wypowiedzi Lecha Raczaka pojawił się problem Rosji. Ten temat coraz częściej, jak słyszeliśmy, pośrednio lub bezpośrednio powraca na sceny. Tak było także w przypadku UFO Iwana Wyrypajewa, które zobaczyliśmy w Teatrze Polskim. Najprościej rzecz ujmując, spektakl przedstawia 10 osób z różnych części globu, które miały kontakt z życiem pozaziemskim. Paweł Szkotak, odchodzący właśnie ze stanowiska dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, przestrzega jednak przed powierzchownym czytaniem dramatu Wyrypajewa.
Tutaj możemy się doszukiwać wpływów i Czechowa, i Tarkowskiego, czyli takich opowieści o ludziach, o poszukiwaniu tajemnicy, o chęci zrozumienia, po co istniejemy na tym świecie, czy to ma jakiś większy sens niż tylko to życie, które zostało nam dane. Ja sądzę, że Rosjanie tak często się tym zajmują, bo pewnie to codzienne życie bardzo im doskwiera. Ono jest pewnie dla nich trudne, niewystarczające i gdzieś tam jest wielka tęsknota za tym, żeby było inaczej. Tak rozumiem te najwspanialsze teksty rosyjskiej literatury i myślę, że Iwan Wyrypajew to jest jeden z najbardziej interesujących przedstawicieli tego młodego pokolenia teatru w Rosji w tej chwili.
Dodam, że Paweł Szkotak wraz z prowadzonym przez siebie Teatrem Biuro Podróży odwiedził kilka tygodni temu festiwal teatralny w Woronerzu, gdzie z rosyjskimi aktorami wystawił słynny spektakl Carmen Funebre o mocnej antywojennej wymowie. W tym roku w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się też druga edycja festiwalu Bliscy Nieznajomi. Tematem przewodnim były one, czyli kobiety. Niech żałuje ten, kto nie widział poruszającej Orestei z Anną Dymną ze Starego Teatru w Krakowie, czy psychodelicznej Carycy Katarzyny z Teatru Żeromskiego w Kielcach. Kobiety były też, wbrew pozorom, cichym bohaterem wyreżyserowanej przez Szkotaka demokracji Michaela Freina.
Wspomniałeś już o tym, że dyrektor Paweł Szkotak odchodzi z Teatru Polskiego. Na stanowisko dyrektora rozpisany został konkurs. Kończy się także kadencja Przemysława Kieliszewskiego w Teatrze Muzycznym i Piotra Kruszczyńskiego w Teatrze Nowym.
Ciekawe, co będzie dalej. Tymczasem kontrakt przedłużono Renacie Borowskiej-Juszczyńskiej na stanowisku dyrektorki Teatru Wielkiego. I co ciekawe, w kwietniu przyszłego roku w Operze zostanie zaprezentowany Borys Godunow Modesta Mussorgskiego w reżyserii wspomnianego wyżej Enfant Terrible rosyjskiego teatru, czyli Iwana Wyrypajewa.
A w tym sezonie w Poznaniu mogliśmy zobaczyć także występy gościnne albo spektakle teatrów, które nie mają stałej siedziby. Wstrząsający był Dziurop Polskiego Teatru Tańca o naszym postrzeganiu Holokaustu. Duże wrażenie zrobił na mnie także Tocqueville, życie codzienne po wielkiej rewolucji Komuny Warszawy w Centrum Kultury Zamek w ramach programu My Mieszczanie i An Evening with Judy Garland, Raimunda Hoga. To był bardzo wymagający wieczór w słodowni Starego Browaru, który który rekompensowała piękna muzyka. Judy Garland właśnie w spektaklu pojawiła się m.in. piosenka Over the Rainbow, którą za chwilę usłyszymy.
Z Martyną Nicińską omawialiśmy najważniejsze wydarzenia mijającego sezonu w poznańskich teatrach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę przenosimy się do Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, gdzie jest Rafał Muniak i jego goście. No a tymczasem przechodzimy pod tęczą.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Przystanek Kultura.
Gnieźnieński Teatr od dwóch sezonów ma nową dyrekcję. Joanna Nowak i jej zastępca Łukasz Gajdzis coraz częściej sięgają po zagranicznych twórców i reżyserów. Zamiast lektur szkolnych proponują repertuar ambitny, często trudny, a do tego przeznaczony nie tylko dla uczniów. Jak taki model teatru sprawdza się w Gnieźnie i co nas czeka w przyszłym sezonie? Rafał Muniak pytał o to dyrektor Joannę Nowak.
Nie jesteśmy już po ostatniej premierze w tym sezonie. Teatr w tym sezonie bawił, wzruszał, no szokował czasami. Udało się obudzić tą gnieźnieńską publiczność?
Czy szokował, to nie wiem. No pewnie tak. Natomiast był to sezon bardzo owocny i bardzo jesteśmy z niego zadowoleni, bo udało się zrealizować no wiele rzeczy, to jest duża satysfakcja. Zaczęliśmy sezon od premiery Pinokia, sztuki dla dzieci. Potem mieliśmy dwie rezydencje, które okazały się ogromnym sukcesem. Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna Ukraińska, czyli Niech Nigdy w tym Dniu Słońce Nie Świeci, Rafała Urbackiego według tekstu Pałygi i Spowiedź Masochisty, właściwie prapremiera na scenie repertuarowej świetnego czeskiego tekstu.
Reżyserii brazylijskiej, tak?
Reżyserii, tak, brazylijskiej rezydentki Alini Negra Silva ze scenografią również brazylijskiego rezydenta, więc ta koprodukcja ze Szkołą Teatralną w São Paulo okazała się tak naprawdę przebojem też scenicznym, bo z ogromnym zainteresowaniem i publiczności i krytyki się spotkała, a uwieńczeniem tego na koniec sezonu była nasza wizyta na festiwalu młodych reżyserów M-Teatr w Koszalinie, gdzie zdobyliśmy nagrodę publiczności dla najlepszego przedstawienia i Piotr Kaźmierczak dostał też nagrodę publiczności dla najlepszego aktora festiwalu, więc jest to też przykład, że tego rodzaju produkcje trafiają w gust zwykłego widza. No bo nagroda publiczności jest nagrodą naprawdę miarodajną i albo się coś komuś podoba, albo się nie podoba, więc jestem bardzo z tego zadowolona. Bardzo stawiam na wyjazdy festiwalowe, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Byliśmy w tym sezonie mijającym również na festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu, gdzie dostaliśmy też nagrodę aktorską dla młodej aktorki Magdy Tabor za rolę w Moście nad Doliną. Więc myślę, że teatr zaczyna się pokazywać, teatr zaczyna jeździć, teatr zaczyna być pożądany właśnie na różnych przeglądach, festiwalach. Zaczyna się dostrzegać naszych aktorów. Coraz więcej reżyserów naprawdę markowych, znaczących chce z nami pracować. No, czego dowodem są ostatnie premiery. Po, tak jak wspomniałam, no, mieliśmy potem w tym roku już mieliśmy prapremierę polską nowej sztuki znakomitej tego autora francuskiego Joela Pomerata, kompletnie nieznanego autora w Polsce, który dopiero teraz wchodzi na rynek, a my prapremierą Zjednoczenia Dwóch Korei reżyserii Łukasza Gajdzisa. No można powiedzieć, że torujemy mu drogę na polskie sceny. Nieskromnie powiem, że drugim teatrem, który promuje Pomerata, to jest Teatr Nowy Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. Więc w dobrym towarzystwie jesteśmy. Natomiast zwieńczeniem sezonu była premiera sztuki Michała Kmiecika Alicja pod żadnym pozorem nie idź tam. To jest nowa, no jakby trudno powiedzieć, nowa wersja. Jest to utwór inspirowany klasycznym dziełem Louisa Carrolla, a reżyserii podjęła się znakomita scenografka Justyna Łagowska, która właśnie naszą scenę wybrała na swój debiut reżyserski. Oprawę muzyczną zapełnił Robert Piernikowski, też znakomity kompozytor, znany raper, i to, że udało nam się pozyskać takiego formatu artystów właśnie i oni chcieli w Gnieźnie pracować z naszymi aktorami, przyjmują zaproszenia gościnni aktorzy, którzy na przykład nasza Alicja, która przyjechała do nas z Wałbrzycha, Rozalia Mierzycka, to jest naprawdę ogromne wyróżnienie. Poza tym no, sukcesy tego rzędu, że zyskaliśmy wreszcie uznanie w oczach Ministerstwa Kultury, które przychylnym okiem spojrzało na nasze wnioski, zarówno dotyczące infrastruktury, jak i edukacji kulturalnej. Dostaliśmy spory zastrzyk finansowy. Dzięki temu myślę, że jest to jakby taki bonus dla nowego Teatru Fredry, że zasługujemy na zaufanie, że warto w nas inwestować. I na przykład projekt Alicja, bo premiera była dopiero początkiem wielkiego projektu Alicja, Twoja twarz w lustrze, będziemy ten projekt kontynuować we wrześniu, powstał dzięki pieniądzom ministerialnym. Poza tym pierwszy raz w historii tego teatru zakwalifikowaliśmy się do programu Instytutu Teatralnego, do programu Teatr Polska. I na jesieni, jest październik, listopad, ruszamy ze spektaklem Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci z udziałem artystów niepełnosprawnych. Ruszamy w objazd po województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. No to jest naprawdę ogromna rzecz. To jest cała ta impreza, jest finansowana właśnie przez Instytut Raszewskiego i też przez Ministerstwo Kultury. Więc to, że teatr zaczyna istnieć, zaczyna być naprawdę rozpoznawalny na rynku ogólnopolskim, to jest dla nas ogromnie ważne. Natomiast w Gnieźnie, no w Gnieźnie słyszymy coraz więcej pozytywnych głosów. Przykładem była ostatnia Noc Teatrów. Gościliśmy tutaj sporo chętnych osób, chcących porozmawiać z nami, obejrzeć kulisy teatru, ale też porozmawiać z nami, z artystami, z dyrekcją. I byli to ludzie różnych pokoleń, od młodzieży po seniorów. I usłyszeliśmy naprawdę tak wiele miłych słów pod adresem tego nowego Teatru Fredry, od osób, które regularnie już chodzą na każdą premierę. Jak gdyby te spektakle nasze dają im, jak zachęcają ich po prostu do pokochania teatru na nowo albo do odkrycia w ogóle teatru jako sztuki. Że naprawdę jest to ogromna mobilizacja i bodziec do dalszej pracy.
A jak te sukcesy artystyczne, nagrody przekładają się na frekwencję?
Z frekwencją jest już trochę lepiej niż było w roku ubiegłym. Ubiegły rok ja traktuję, rzeczywiście ta frekwencja nieco spadła, ponieważ profil artystyczny teatru, nowe propozycje i pod względem tytułów, i pod względem formy, kształtu artystycznego nie zawsze odpowiadały oczekiwaniom tej grupy publiczności, zwłaszcza pedagogów i osób odpowiedzialnych za zbiorowe wyprawy do teatru. No nie odpowiadały oczekiwaniom tych osób przyzwyczajonych do formuły, zupełnie odmiennej formuły artystycznej. I trudno mieć o to oczywiście pretensje. Każdy nowy toruje sobie drogę z trudem, aczkolwiek jeżeli szokujemy, to nową formą artystyczną na pewno nie szokujemy jakimiś właśnie skandalami. Więc staramy się po prostu pokazywać nowe oblicza teatru, nowe języki teatru, dlatego właśnie na przykład Alicja była zupełnie nowym teatrem plastycznym, którego jeszcze do tej pory jeszcze tutaj w Gnieźnie nie było. Pomału budujemy sobie nową publiczność, aczkolwiek nie tracimy starej. Nasze spektakle skierowane do najmłodszej widowni, jak Szpak Fryderyk, jak Pinokio. No teraz liczę na to, że też Alicja, bo Alicja też jest dla nastolatków, jest dla dorosłych i dla nastolatków. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Naprawdę zaczyna ta publiczność do nas po pierwsze wracać, ta, która się na początku zniechęciła, a po drugie, co najważniejsze, pozyskujemy nową.
A czego widzowie mogą się spodziewać w Gnieźnieńskim Teatrze już w nowym sezonie, zdradza zastępca dyrektora teatru Łukasz Gajdzis.
Będzie to na pewno sezon absolutnie artystyczny i ciekawy. Będą tutaj pracować artyści, którzy na pewno tu wcześniej nie byli, a są to topowe nazwiska. Pierwsza premiera tego przyszłego sezonu, mianowicie Nasze Miasto w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego, będzie takim przykładem, że ten teatr jakby wskoczy na jeszcze wyższy poziom. Nasze miasto, o naszym mieście, o Gnieźnie, o pewnej paraleli amerykańskiego miasteczka początku XX wieku i Gniezna sprzed 30 lat, Gniezna dzisiaj i Gniezna przyszłości. A następny projekt, czyli znowu z lokalności do globalności, czyli już w tamtym roku mieliście Państwo okazję obejrzeć rezydencje artystyczne. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, amerykański reżyser z Nowego Jorku, Joe Handel, Żyd amerykańskiego pochodzenia, świetnie wykształcony na Uniwersytecie w Yale, który podejmie właśnie u nas temat osobowości, mianowicie co to znaczy być Żydem. I ten temat będziemy eksplorować. Zaciekawiło mnie w pewnym momencie, rozmawialiśmy z panią dyrektor, że historia Żydów w Gnieźnie trwała 500 lat i skończyła się jednego dnia wywózką do Piotrkowa Trybunalskiego. I dzisiaj jakby trochę trudno mówić w ogóle o tym, czy Żydzi są w Gnieźnie. Nie wiemy tego. Chcemy to zbadać i dlatego pomyśleliśmy, że właśnie fajnie będzie zająć stanowisko w tej sprawie pewnej identyfikacji, co to znaczy Żydzi przeglądający się w Polakach, Polacy przeglądający się w Żydzie polskim. To będą podejmowane tematy w naszej jesiennej premierze i próbujemy teraz tak przemienić, by zaraz na początku roku zrobić projekt również międzynarodowy. Myślimy o palącym teraz temacie, w jakiś sposób publicystycznym, ale budzącym emocje, a mianowicie dystrybucji chrześcijan z Syrii i w ogóle pojawienia się imigrantów w Polsce. Bardzo bym chciał, żeby również nasz teatr zabrał głos w tej gorącej dyskusji. Do tego czeka nas cały szereg działań edukacyjnych, by na to bardzo postawiliśmy. Działań dookoła budują taką społeczność wokół teatru, projekty rezydencyjne, projekty czytań, warsztatów z artystami. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ubogacające.
Ale nie unikacie również kontaktów z lokalnymi artystami. Słyszałem, że graficiarze pomalują teatr.
No cieszymy się, że już pierwsze działanie w tamtym roku z G15 spowodowało, że właśnie przed teatrem pojawili się hip-hopowcy. Fajnie, że prezydent miasta docenił też kulturę hip-hopu, więc my również jakby myślimy o tym, że jakby jest to jakaś wypowiedź, to generuje jakiś potencjał, jakąś energię młodych ludzi, o których bardzo walczymy i chcemy ich mieć, więc cieszę się, że jakieś bardzo ładne murale pojawią się po tej wschodniej stronie placu teatru.
Rafał Muniak rozmawiał z Joanną Nowak, dyrektor teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie i jej zastępcą Łukaszem Gajdzisem. My natomiast już za chwilę przenosimy się do Kalisza. Tam czeka Danuta Synkiewicz i jej gość. Tymczasem Hanna Hegerowa zaśpiewa o tym, że zawsze chciała być gwiazdą operową.
Ja, gdyż jsem byla mala, tak wroucnie jsem si přála zpívat ji w operze. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí zaklepat na dveře. Kdo si řekl dále, já ocitla se v sále, začala jsem zpívat o ryží, o Jeníkovi a Marii. A pak čekám s bledou tváří, kdo se ustrne, nikdo se však nerozáří ani lustrne. A má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, je po kariéře v opeře, je po kariéře. Tam tada, 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 la, 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 la.
Oh, Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Dziś w zaginionym mieście Kaliski Teatr. Gmach przecudnej urody, gmach, którym kaliszanie się szczycą, ale ten budynek to nie jest ten teatr, który stał w tym miejscu od samego początku. Obecny teatr, obecny budynek teatru to historia XX wieku.
Tak, obecny budynek teatru to jest trzeci budynek teatralny w tym miejscu, a tak ściśle rzecz biorąc, to w ogóle historia teatru Kaliskiego zaczęła się w zupełnie innym miejscu i o wiele wcześniej. Jeśli Państwo pozwolą, troszeczkę przybliżę tą rzecz. Mianowicie, no, teatr w Kaliszu miał miejsce już w XV praktycznie wieku, kiedy w czasie wizyt dworu Jagieły w Kaliskim Zamku dawano przedstawienia teatralne. Później przecież mieliśmy przedstawienia teatralne Żaków z Kaliskiego Kolegium Jezuickiego w XVII wieku. To były podobno bardzo dobre, profesjonalne przedstawienia. No ale w znaczeniu nowożytnym twórcą teatru w Kaliszu, jak i w ogóle narodowej sceny był oczywiście Wojciech Bogusławski. W 1800 roku przyjechał ze swoją trupą do Kalisza. Na terenach poduchackich, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się taka dość znana kamienica Przechadzkiego na rogu Babinki i Placu Kilińskiego, postawił budę, której dał pierwsze przedstawienia. Na tyle się spodobały one Kaliszanom, że zaczęli lobbować za teatrem. No zresztą Bogusławski jeszcze przyjeżdżał wielokrotnie, później rozbudował tą swoją budę, powstało coś troszkę większego, ponoć na 500 osób z muru pruskiego. A zresztą Bogusławski zapisał się również, że tak powiem, w obyczajowej historii miasta. Miał tu, a jakże, kochankę, która nie wiem, czy z nieszczęśliwej miłości zmarła dość młodo. I co było ewenementem, mimo że wówczas zawód aktorek nie cieszył się zbytnią estymą, została pochowana w podziemiach kościoła świętego Mikołaja. Oficjalny pogrzeb otrzymała, co być może wówczas bulwersowało. No ale my nie o tym. Kiedy już ta buda na przedmieściu toruńskim, bo tak się to wówczas nazywało, zaczęła się rozpadać, no Kaliszanie chcieli mieć teatr. Na początku nie bardzo się to układało, nie było pieniędzy, nie było pozwoleń, ale na szczęście w Kaliszu w 1835 roku zapowiadał się drugi już z kolei zjazd cesarzy. Tak zwany zjazd cesarzy, kiedy do Kalisza przyjechał król pruski Fryderyk Wilhelm i car rosyjski Mikołaj I. No i żeby się dobrze pokazać, Kalisz wtedy się zmobilizował, znalazły się pieniądze, znalazły się pozwolenia i w bardzo krótkim czasie powstał na terenach takiego, no, letniego teatrzyku lubiejewskiego, powstał pierwszy budynek teatralny w stylu klasycystycznym, nawiązujący do klasycystycznej zabudowy Alei Józefiny, w szczycie której tenże teatr powstał. To było idealne miejsce. Ta Aleja Józefiny wytyczona kilkanaście lat wcześniej przez Prusaków, to była reprezentacyjna aleja prowadząca w dodatku do parku. I w związku z tym w zwieńczeniu tejże budynek teatralny, no, idealnie się wpasowywał w ten krajobraz, a również w te artystyczne czy duchowe oczekiwania Kaliszan.
Dziś śladu po tym budynku zupełnie nie ma.
No niestety nie ma. No tu by można też troszkę teorii spiskowej przemycić, bo był to piękny teatr, jak powiedziałem, klasycystyczny. Wprawdzie drewniany, ale otynkowany, no mógł, przynajmniej na starych fotografiach, mógł nawet uśpić czujność widza i uchodzić za murowany obiekt. W razie był to obiekt drewniany, wybudowany nie do końca solidnie. W związku z tym, jak całe towarzystwo się już rozjechało, to zjazdowe, to a to się podłoga zawaliła pod orkiestrą, a to gdzieś tam, która się ze ścian odpadła. Zresztą nie musiała odpadać. Taką atrakcją tego teatru, za czym pewno dzisiaj również byśmy tęsknili, to była rozsuwana tylnia ściana. Wyobraźcie sobie Państwo, naturalna scenografia teatralna. Ponieważ teatr miał za sobą część parku Kaliskiego, w związku z tym w niektórych przedstawieniach wystarczyło rozsunąć tą tylną ścianę i scenografia była jak najbardziej naturalna. A ta teoria spiskowa, Kaliszanie ubezpieczają teatr i po kilku latach w tajemniczych okolicznościach teatr płonie. No ale nie doszukujmy się już tam dziury w całym. 50 lat Kalisz pozostaje bez teatru i pojawia się w tym samym niemalże miejscu teatr numer 2.
Teatr numer 2 to teatr, w którym była już słynna sława i gryfy, sława poszukiwana przez Kaliszan w ubiegłym 2 lata temu. Cały Kalisz szukał zaginionej sławy.
Tak, teatr numer 2 oddany został do użytku w roku 1900. Był to z kolei teatr nawiązujący do architektury renesansowej. Twórcą projektu był taki znany architekt Kaliski Józef Chrzanowski. I właśnie również w 1900 roku jako element architektury tegoż budynku na dachu znalazła się sława, niektórzy mówią Wiktoria, natomiast gdzieś w pobliżu gryfy. I to były rzeźby, jedne z wielu rzeźb sprowadzonych pod koniec XIX wieku do Kaliskiego Parku, więc tak jakby z jednej strony ozdabiały nasz teatr, ale z drugiej nawiązywały do parku, o którym nawet mówiąc o teatrze też by trzeba parę słów powiedzieć. No ale na razie jeszcze trzymajmy się tego drugiego teatru. No, on miał olbrzymiego pecha. Stał zaledwie 14 lat i w pamiętnym, bardzo tragicznym dla Kaliszan roku 1914 w sierpniu został przez Prusaków zniszczony. Na szczęście sława i gryfy, o których wspomniała pani redaktor, ocalały i można powiedzieć w okresie międzywojennym, kiedy odbudowywano teatr, a w zasadzie stawiano od nowa budynek teatralny numer 3, one tak jakby sfrunęły z dachu teatru i znalazły się na zapleczu teatru przy wejściu, no powiedzmy, do tej nowej części parku i tam tkwiły aż do II wojny światowej.
No, największe zniszczenia rzeczywiście spowodowane były I wojną światową, pamiętny 1914. Tyle nie ucierpiał Teatr Kaliski podczas II wojny światowej, ponieważ ten obecny budynek, no to budynek, który przetrwał II wojnę.
Tak, ten budynek ma szczęście, stoi no najdłużej chyba z tych kolejnych poprzednich budynków teatralnych, stoi już, no jak dobrze policzyć, 80 parę lat. W zasadzie on został budowany troszeczkę z wykorzystaniem fragmentów Teatru numer 2 już w 1920 roku, ale samo wykończenie wnętrza to z powodu jakiejś tam stosunkowo pustej kasy miejskiej przeciągnęło się aż do 1936 roku. Także tuż przed II wojną światową Kaliszanie wreszcie mogli zacząć chodzić do teatru, tak jak powiedziałem, numer 3 i chodzą do niego do dzisiaj. Czy chodzą? Tu znowu taka nutka nostalgii, bo kiedy wspominamy, czy czytamy stare kroniki, stare opisy, no to właśnie te wyprawy do teatru to były świętem, to było coś w dobrym tonie. Teatr bardzo często dawał kolejne nowe premiery. Widownia licząca prawie 500 osób była bardzo często zapełniona. Chodziła młodzież, czasami na jakieś zniżkowe bilety, czasami nawet miała płacone, bo pracowała w charakterze klakierów, ale jakoś to życie teatralne się toczyło. No można by pomyśleć, czy dzisiejszy teatralny Kalisz to jest ten Kalisz nawiązujący do XIX-wiecznej tradycji, czy jest to zaginione miasto. Nadal na pewno niezmienny jest urok położenia Teatru Kaliskiego. Mianowicie Kaliski Teatr, chyba jak żaden inny w Polsce, no może poza Łazienkami Warszawskimi, przegląda się wodzie. Teatr Kaliski leży tuż nad Prosną. Ten boczny ryzalit obecnego budynku teatralnego wręcz przegląda się w Prośnie. Proszę sobie wyobrazić, że na tyle, że kiedy w 70-tych latach robiono album o Kaliszu, pan fotograf stanął sobie po drugiej stronie Prosny, już w Parku Kaliskim, zrobił zdjęcie, a niezbyt przykładający się widocznie do swojej pracy redaktor składający album odwrócił to zdjęcie. I w związku z tym mamy teraz takiego białego kruka, bo zdjęcie w części nakładu jest odwrócone. Teatr właściwy jest na dole, natomiast na górze znalazło się odbicie w wodzie. O czym to świadczy? O takim no naprawdę pięknym położeniu. Widzowie dzisiejsi wychodząc z teatru w zasadzie w zasięgu od razu mają park. Park, który w maju na przykład, kiedy są kaliskie spotkania teatralne, rozkwita. Kwitną kasztany, pachną kwiaty z łąk parkowych. To jest z jednej strony to miasto, które już tam w XIX wieku, czy pod koniec XVIII wieku kusiło Kaliszan, ale z drugiej strony miasto w tym sensie zaginione, że żeby tą atmosferę jakby odnaleźć, to trzeba to poczuć.
Przystanek Kultura.
Opowieść Danuty Sienkiewicz i Piotra Sobolewskiego o Teatrze w Kaliszu kończy to wydanie Przystanku Kultura. Program realizował Krzysztof Jankowski, a do usłyszenia w najbliższą niedzielę, mówi Maciej Kucharski. Zaczęliśmy od hiszpańskiego dramatu. Ten, jak się okazuje, niewiele różni się od tego, który rozgrywa się na rodzimej scenie. Jacek Różański przypomina jednak, że życie to nie teatr.
Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz inne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jednak gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada.
życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko brzmi blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty, ja, teatr, to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest grzech. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz daleko nie ja jestem, tylko ty. A ty grasz. Dzisiaj bankietu artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna ty rabiera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć! Wpadnie tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypije, potem cicho się pozbiera. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zboczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiecz. Ty i ja, teatr.